Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Pierwszym gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura jest dziś profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Dodam, jednocześnie laureat medalu Gloria Artis dla osób zasłużonych kulturze. Skoro te odznaczenie, ten medal odebrał pan kilka dni temu, panie dyrektorze, no to zapytam o to, które z zadań od roku 2011, czyli od momentu, kiedy został pan dyrektorem Muzeum Archeologicznego, dziś ocenia pan jako to najważniejsze, jako kluczowe dla rozwoju tej instytucji?
No, trudne pytanie, bo...
Trudno
siebie oceniać. Instytucja cały czas się rozwija. Myślę, że to jednego zadania bym nie wymienił. Natomiast taki proces, który polegał na otwarciu się muzeum i zajrzenia i uświadomienia mieszkańcom naszego pięknego miasta i gościom, co za tym murem się mieści, to jest takie zadanie, które chyba spowodowało to, że o muzeum się więcej mówi. Wiele głośnych takich imprez, no choćby wystawa o Pompejach. To było wiele takich kroków, które spowodowało, że o muzeum się zaczęło być głośno. My w tym roku byliśmy 4 razy w głównych wydaniach wiadomości krajowych. My jesteśmy w sumie małym muzeum, ściśle specjalistycznym. To tak chyba dobrze świadczy o tym, co się dzieje w muzeum, bo to nie tylko o mnie, ale o też całym zespole, który pracuje, ma ciekawe pomysły, realizuje fajne zadania. Także to chyba wszystkiego po trochu.
Wszystko po trochu, ale rozumiem, panie dyrektorze, to, co najważniejsze, dopiero przed panem. To jest to pytanie o tę kolejną 5-letnią kadencję, no i plany inwestycyjne, o których pewnie jeszcze będziemy mówić.
No tak, te plany inwestycyjne za parę lat postawią muzeum w innym miejscu rzeczywiście, jeśli chodzi o sposób eksponowania, ale też infrastrukturę. No my za 3 lata będziemy obchodzić 175-lecie naszego istnienia, funkcjonowania w służbie archeologii. W związku z tym, no, to cieszymy się też, że te inwestycje no, w tym czasie przypadają, bo myślę, że ten jubileusz będzie rzeczywiście godny. No, godny tego, co my robimy.
Choć powiedzmy, ta nowa 5-letnia kadencja rozpoczyna się w dość trudnych warunkach. No, takich warunkach nawet nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieć takie problemy z energią, z cenami, z inflacją, ze wszystkim tym, co się dzieje choćby za naszą wschodnią granicą.
No, trudne czasy przez ostatnie 3 lata. Był COVID, gdzie też byliśmy zamknięci, musieliśmy sobie trochę inaczej radzić. Jak tu się sytuacja trochę opanowała, zaczęły się na Ukrainie te wydarzenia. Mamy tam wielu przyjaciół, kolegów, współpracujemy, mamy wielkie zbiory ukraińskie, jesteśmy w kontakcie cały czas z naszymi kolegami. Im jest dopiero trudno, to wiemy, jaka tam sytuacja panuje i jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o te muzea ukraińskie, zwłaszcza te, no część z nich zostało wyrabowanych tam, gdzie weszli Rosjanie. No, w związku z tym te trudności są takie relatywne, ale rzeczywiście instytucje kultury, w tym no, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, też oczywiście w tej nowej sytuacji, gdzie mamy większą inflację, gdzie są oszczędności energetyczne, no też sam chodzę w piątek i przykręcam kaloryfery na korytarzach, a w poniedziałek rano odkręcam, bo no wiemy, że musimy oszczędzać. Oszczędności generalnie powinny nam zawsze towarzyszyć, nie tylko w takich specjalnych okazjach, no ale może takie no, wydarzenia niezwykłe jak teraz, jakby uświadamiają też te konieczności energii. Ja pamiętam przecież bardzo dobrze początek lat 80., 20 stopień zasilania, uczenie się przy świeczkach. Myślałem, że tak już nie będzie, no mam nadzieję, że nie będzie aż tak krytycznie u nas, no ale musimy wszyscy oszczędzać energię, bo no, na świecie tej energii zasoby są ograniczone, jak wszystkiego.
No, widzimy też, w jaki sposób oszczędności szukają instytucje kultury, choćby Muzeum Krakowa, które no, decyduje się na zmianę funkcjonowania części oddziałów. Czy ta nowa sytuacja również wpłynie na funkcjonowanie Muzeum Archeologicznego?
No, my na razie chcemy funkcjonować jak najdłużej będzie się dało w sposób taki tradycyjny. Grudzień też jest takim miesiącem, kiedy mamy sporo wolnego, sporo ludzi bierze urlopy na ten czas świąteczny, poświąteczny, tak w zasadzie do Trzech Króli będzie tak spokojniej w muzeum. W związku z tym liczymy tu też na oszczędności. Co tydzień sprawdzamy liczniki energii elektrycznej, ale nie chcemy też zamykać się przed publicznością, która no niezwykle obficie i hojnie nas wspierała w tym roku, dlatego że rzeczywiście no, mamy mniej turystów zagranicznych, bo to widać w całym Krakowie, ale turystów polskich nigdy tyle nie było, nigdy nie było tyle grup szkolnych też u nas w muzeum, także nam trudno zamknąć muzeum nie tylko z powodów ekonomicznych, ale też z takich powodów, że ludzie chcą tam chodzić. W związku z tym my na razie, nasza sytuacja finansowa no na tyle jest stabilna, dostaliśmy od naszego organizatora też taką specjalną dotację w związku ze zwiększeniem cen energii. Na razie nie wygląda to źle, a no kończymy już rok, w związku z tym wiemy mniej więcej, jak się zamkniemy, że to jakby dużych takich kłopotów finansowych nie będziemy mieli.
Czy raczej nie trzeba będzie weryfikować w przyszłym roku oferty muzeum?
Liczymy na to, że nie. No może jeszcze mamy co prawda jesień, a wszyscy mówią już, że jest zima. Zima dopiero nastąpi, ale może ona też jakby nam tu pomoże i te koszty związane z energią nie będą takie duże. Także nie chcemy zmniejszać oferty absolutnie, bo jest na nią bardzo duże zapotrzebowanie. Także byłoby nam przykro, gdybyśmy się musieli zamykać.
O ewentualnych oszczędnościach albo o potrzebie dokładania kolejnych sum do tych planów inwestycyjnych będziemy jeszcze rozmawiać, no ale na razie zatrzymam się przy tej ofercie kulturalno-edukacyjnej dla uchodźców, tej ofercie, którą przygotowało Muzeum Archeologiczne. Ile osób skorzystało z tej oferty?
No od początku, od 24 lutego tak de facto, bo ja wtedy dostałem o 6:30 rano już telefon od znajomej, że jej rodzina no już ucieka w moim kierunku, że tak powiem. I to jest parę tysięcy osób. Gdy w muzeum widać było młodą kobietę, która jest dzieckiem, to znaczy na 99%, że to była Ukrainka. My zatrudniamy w ogóle taką panią z Ukrainy od 1,5 roku, jest konserwatorem, także mieliśmy tu wsparcie takie, jeśli chodzi o tłumaczenie, ale mieliśmy też stypendystkę z Ukrainy, która w tym czasie przez 1,5 roku była w Polsce, pracowała nad naszymi zbiorami z terenu dzisiejszej Ukrainy. Ona też pomagała tłumaczyć. Mamy zatrudnioną jedną panią na wystawach, która szybko opanowała to, co się dzieje, to co trzeba opowiadać, także tu jest wsparcie takie już bezpośrednio na wystawach dla uchodźców z Ukrainy, ale mamy też specjalne zajęcia przed wrześniem, powiedzmy w tej pierwszej fazie było mnóstwo zorganizowanych grup ukraińskich dzieci. Teraz mamy ofertę skierowaną do takich grup integracyjnych, bo tak trzeba traktować klasy, w których jest jedno, dwa, trójka, czwórka dzieci z Ukrainy. No ta oferta też będzie rozszerzana. Jesteśmy w takim programie, finansowym również, które no nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, zaproponował instytucjom kultury takiego wsparcia finansowego właśnie skierowanego do uchodźców z Ukrainy. Ta oferta będzie się rozwijać też w przyszłym roku, bo tak niestety nie widać końca tamtej historii.
To jest oferta specjalna, czy też obejmuje choćby wystawy czasowe Muzeum Archeologicznego? Też powiedzmy o nich.
To jest oferta poniekąd specjalna, ale też my mamy wystawy czasowe, które są związane z Ukrainą. No, bardzo szybko na 2 tygodnie postawiliśmy, że tak powiem, taką wystawę Ukraina przed wiekami. Mamy największe w Polsce zbiory archeologiczne ukraińskie, no często większe niż na samej Ukrainie. No to wynika z historii muzeum, kiedy do 1939 roku byliśmy jedynym muzeum, które gromadziło tego typu eksponaty. Teraz ta wystawa Ukraina przed wiekami jest w Ostrowcu Świętokrzyskim, jedzie do Białegostoku, potem do Suwałk, potem do Chełma w przyszłym roku. Ona będzie też miała swój folder w języku ukraińskim, także też w tamtych miejscach ludzie będą mogli skorzystać. No tłumaczymy też w tej chwili stronę naszą internetową na język ukraiński.
Oczywiście są też zbiory zdigitalizowane i pewnie też ten język tam się pojawi przy okazji tych zdigitalizowanych zbiorów.
Bo zdigitalizowane zbiory funkcjonują na wirtualnych muzeach Małopolski, takie no najbardziej spektakularne, ale też na naszej stronie internetowej. W zasadzie już zaczęliśmy robić taki specjalny program związany z publikacją naszych zbiorów z terenu Ukrainy. My w muzeum, jak się okazało po tym programie, który zaczęliśmy z Natalią Wojceszczuk, która była naszą stypendystką, a została obecnie głównym konserwatorem Ukrainy, nie tylko archeologicznym, ale i takim ogólnym, także wiemy, że mamy prawie 470 stanowisk archeologicznych z terenu dzisiejszej Ukrainy, zabytki z tego, w tym naszego światowida, w tym wyposażenie złote, tak zwanej księżniczki z Ryżanówki. No szereg takich spektakularnych zabytków w tym się również mieści.
To panie dyrektorze, skoro mówimy o wystawach czasowych, to jakie plany na rok 2023?
No na rok 2023 plany są rozliczne. Póki jeszcze budynek nie jest w remoncie, chcemy jeszcze szereg wystaw pokazać. No dla nas taką zupełną egzotyką są znaleziska z północno-wschodniej Polski jaćwingów. Pokażemy we współpracy z Muzeum w Suwałkach wystawę poświęconą jaćwingom, temu zagadkowemu ludowi, który w średniowieczu tam z krzyżakami również walczył. Ale dla nas, z punktu widzenia archeologicznego, dla nas tu spod Krakowa to jest bliżej, to Węgry są takim miejscem, gdzie czujemy się dobrze. Natomiast jak przekraczamy już Mazowsze, nie mówiąc już o tej północno-wschodniej Polsce, to jest pełna egzotyka, także to będzie ciekawe. Ale też z bliższych takich rejonów na przełomie Soły jest taki tajemniczy teren, gdzie od ponad 100 lat znajdowane są zabytki archeologiczne. No, moi koledzy z roku, którzy są archeologami w Bielsku, zorganizowali tam taką ekspedycję przy pomocy znajomych eksploratorów, którzy współpracują z archeologami, znaleźli tam szereg skarbów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, takich mniej więcej sprzed 2700 lat, zorganizowali na ten temat wystawę i ta wystawa też przyjedzie do Krakowa, bo w muzeum jest szereg wystaw, które też mówią o tym, co się współcześnie w archeologii polskiej dzieje. Tu chcemy być na bieżąco z tym, co Polacy robią w krajach śródziemnomorskich na przykład. Także to taką wystawę też zaprezentujemy w przyszłym roku.
No bo obecnie badanie i odkrycia Muzeum Archeologicznego w latach 2019-2020.
Tak, nasze odkrycia, ale to zrezerwujemy sobie do sieci już taką wystawę, żeby była tylko w sieci.
Trochę, no i Egipt oczywiście.
I Egipt. Trochę ograniczyliśmy te nasze wykopaliska z racji, na przykład Ciemna nie poszła z powodów finansowo-covidowych. No z Egiptu nie przywozimy oczywiście żadnych zabytków, wszystko zostaje na miejscu.
Profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura jest profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Porozmawiajmy teraz o dwóch dużych inwestycjach, które no, zmienić mają Muzeum Archeologiczne w nowoczesną instytucję. Nowoczesną, bowiem ta historia ciąży nad tym budynkiem. O tej historii na pewno, panie profesorze, jeszcze wielokrotnie będziemy mówić. Te inwestycje, przede wszystkim remont strychu, który stanie się nową przestrzenią wystawienniczą. Mają tam trafić obiekty no, nie zawsze pokazywane. Czyli co?
No, w tej chwili troszkę zmiana koncepcji nastąpiła, bo rzeczywiście mamy tą inwestycję na strychu, jest wybrany wykonawca, podpisaliśmy z nim uroczyście umowę, w związku z tym budowa tak od strony formalnej ruszyła. Strych nigdy nie był zagospodarowany, w związku z tym tam nie mamy specjalnych takich problemów konserwatorskich, a będzie prowadziła do niego winda, która też będzie przebijana w takiej oficynie, która jest z lat 60. XX wieku. Bo taką dobudowywano przy remoncie tego miejsca po II wojnie światowej i po wyprowadzeniu się więzienia. W związku z tym tam zagości wystawa Małopolska w pradziejach i średniowieczu. To będzie taka nowa odsłona stałej wystawy, a takie niezwykłe zabytki, których jeszcze nie ma, ponieważ okazało się w międzyczasie, że dostaliśmy pieniądze na drugą inwestycję, to ona będzie w tych salach wystawowych obecnych i to też myślę będzie hit, a tam chcemy, żeby te pradzieje Małopolski były oczywiście prezentowane, no bo jesteśmy w Małopolsce i chcemy tą prahistorię pokazywać, zwłaszcza, że no taka wystawa o naszej odległej przeszłości cieszy się zainteresowaniem dużym i też od strony edukacyjnej. Także to taka wystawa na pewno na strychu powstanie. Tam będą też takie przestrzenie edukacyjne, ale też taka spora sala konferencyjna, której muzeum nie ma do tej pory. Także też będziemy mogli i sami robić jakieś przedsięwzięcia, ale też użyczać ewentualnie potrzebującym z niezapomnianego miejsca. Myślę, że to będą korzystać różne firmy. Także też możliwe, że muzeum jakieś finansowo zyska też na takiej inwestycji.
Jaka to jest przestrzeń do wykorzystania?
To jest około 700 metrów kwadratowych, znaczy już użytkowej przestrzeni, bo tak strych ma około 1000. Teraz natomiast no, ma skosy, takie wiadomo, przestrzenie, które nie zawsze można będzie wykorzystać. On nie jest zbyt wygodny, no bo tam jest ta więźba stara, zabytkowa. Będziemy musieli jakby przestrzegać, że ta więźba jest. Ale to też może być atutem takim w rozplanowaniu na przykład tej wystawy. Tam akurat ta więźba dzieli ładnie takie przestrzenie, że będziemy mogli 8 takich cięć chronologicznych wybrać i pokazać Krakowianom historię w takich 8 kamieniach milowych. No kamienie milowe są teraz modnym słowem.
Oczywiście.
Także w takich 8 odsłonach pokażemy na skróty przez 1000-lecia będziemy przemierzać tą wystawę, ale ona będzie, w przeciwieństwie do tej obecnej wystawy, będzie taka skomasowana, będziemy mogli odwiedzić takie jakby mieszkania człowieka neandertalskiego, łowców mamutów, ale i pierwszych rolników i pierwszych mieszkańców Krakowa, to będzie w jednym miejscu. Też wzbogacimy ją o pewne elementy takie związane z wirtualną rzeczywistością, no bo od powstania tej wystawy minęło kilkanaście lat, w związku z tym chcemy iść z duchem czasu, no archeologia archeologią, ale też wiemy, że świat idzie do przodu, a młodzi odbiorcy też oczekują trochę innych bodźców niż kiedyś.
Panie dyrektorze, powiedział pan, że formalnie ta inwestycja ruszyła, no to jest pytanie też o jej harmonogram, bowiem w tle mamy jubileusz, o którym pan mówił, czyli 175-lecie muzeum.
Tak, muzeum zostało założone aktem z 18 lutego 1850 roku, w poniedziałek to było. No i w roku 2025 175 lat nas czeka, także nawet na archeologię to już nie jest krótki okres czasu. W związku z tym ta przestrzeń na strychu będzie już otwarta, dlatego że my korzystamy w tej chwili z pieniędzy, z takich resztek, że tak powiem, może nieładnie, ale my je ładnie zagospodarujemy, z tej z tej ostatniej perspektywy unijnej, która kończy się 31 grudnia 2024 roku i wtedy ta inwestycja musi być ukończona. W związku z tym wykonawca z którym podpisaliśmy umowę, formalnie wszedł na teren budowy. Wiadomo, jaki teraz jest czas. To jest czas ewentualnie na zakupy. I te zakupy są już robione w tym roku na poczet przyszłorocznej inwestycji. No i ona się musi skończyć w przyszłym roku. Także w przyszłym roku, w grudniu, no zapraszam do obejrzenia nowej wystawy. Mam nadzieję, że będzie to niezwykłe przeżycie, wjazd na Strych dla nas wszystkich. Teraz jak patrzymy na ten Strych, to aż trudno sobie to wyobrazić, że on za 12 miesięcy będzie wyglądał zupełnie inaczej. To nieprawdopodobne.
Panie profesorze, całość ma kosztować około 16 milionów, 11 to jest to dofinansowanie, o którym pan mówił, z pieniędzy unijnych, no ale jak dziś patrzymy na koszty pracy, na ceny materiałów, na inflację, to wystarczy, czy już tam gdzieś w głowie jest ewentualna renegocjacja?
No w głowie to są różne rzeczy, co siedzi w głowie wykonawców, to ja tam nie siedzę. Staraliśmy się wybrać, znaczy wybraliśmy firmę, która miała najlepszą ofertę, i nikt z konkurentów nie złożył protestów. W związku z tym liczymy, rozmawialiśmy z wykonawcą, to jest firma z Żywca, liczymy na to, że się też dogadamy też jak ludzie, bo rozumiemy, że kłopoty mogą być różne. Natomiast też pewnym atutem jest to, że w miarę bieżące kosztorysy są, a inwestycja będzie relatywnie krótka. Jest pewien też zastój w budownictwie, w związku z tym liczymy, że te ceny jakoś mniej więcej się utrzymają. No, jeżeli się nie utrzymają, no to oczywiście liczymy na wsparcie, bo ta inwestycja musi być ukończona i tu zapewne muzeum, to jestem przekonany o tym, nie zostanie samo z tą inwestycją, a pan marszałek, czy nasz Departament Kultury i Dziedzictwa, no, czujemy to wsparcie i wiemy, że nie zostaniemy z tym sami.
No, ta druga inwestycja, o której pan wspominał, dawny klasztor, były więzienie, nowoczesne muzeum, otrzyma dofinansowanie ze KOSK-u, to jest grubo ponad 5 milionów, do tego pieniądze tak. Z Urzędu Marszałkowskiego. W jaki sposób, no właśnie, te nakłady mają przemienić Muzeum Archeologiczne w to nowoczesne muzeum, tak jest w tytule tego projektu. No i znowu to jest pytanie, na którego tle jest jubileusz 175-lecia.
Tak, to dzięki Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa, z którego pieniędzy korzystamy od 20 ponad lat, co roku coś z tych pieniędzy i dofinansowania wkładu własnego, co roku coś robimy, w związku z tym no, z zewnątrz widać piękną elewację, kiedyś powstał nowy dach, ale też takie rzeczy, których nie widać, to znaczy podziemia, jakieś odwodnienia, mnóstwo rzeczy, okna nowe zostały wykonane, także budynek rzeczywiście wygląda całkiem nieźle, natomiast Ta inwestycja, która dzięki Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa i wejściu muzeum w te tak zwane projekty kluczowe i dofinansowaniu naszego organizatora Urzędu Marszałkowskiego, no to spowoduje, że muzeum się zmieni w tej części wystawowej, czyli zmieni się to, co widzi oglądający. Tak przede wszystkim zmieni się wejście. W miejsce tego nowoczesnego w latach 60. budynku kasowego, który do teraz jest archaiczny po prostu, powstanie taki pawilon przeszklony wzdłuż muru z widokiem. Ten widok na Wawel zostanie oczywiście zachowany, bo to jest, jak tu niejednokrotnie słyszę, kultowy czy ikoniczny widok na Wawel. On będzie zachowany, ale tam po prawej stronie będzie sobie można wejść do całorocznej kawiarni. No, różne są propozycje co do nazwy. Jak skręcimy w lewą stronę, wejdziemy do takiej właściwej części recepcyjnej, a potem nowym wejściem właśnie do muzeum i do tak zwanego dziedzińca Straceń, skąd będzie prowadzić winda, czyli druga winda już w muzeum będzie mogła rozprowadzić ludzi na wystawy stałe. To też te zmiany komunikacyjne, które troszkę zmienią jakby ten układ w muzeum, spowoduje, że wszyscy, którzy mają kłopoty z poruszaniem się. To nie mówię tylko o ludziach na wózkach, ale choćby ludziach starszych, którzy muszą po tym starym, no jeszcze z XVII wieku częściowo budynku poruszać się po po licznych schodach, będą mogli wszędzie wjechać windą, to też wtedy spróbujemy zrobić podesty. Będzie nowa klatka schodowa, ten tak zwany dziedziniec Straceń będzie zadaszony i uczytelnimy też dawny prezbiterium kościoła świętego Michała i świętego Józefa. Wyeksponujemy też zabytki architektoniczne, takie detale architektoniczne, które przy licznych pracach też wykopaliskowych na terenie naszego muzeum zostały znalezione. I to rzeczywiście chcemy też przypomnieć pamięć o tym, że tu kiedyś było więzienie, że był kiedyś klasztor. To dziedzictwo nie jest nam ciężarem, ale jest takim atutem tego miejsca. My staramy się go dobrze wykorzystywać, ale też jesteśmy w konsultacjach z panem konserwatorem, bo no, budynek jest w strefie UNESCO, jest dziedzictwem całej ludzkości. To też z tej perspektywy musimy patrzeć na budynek, żeby broń Boże mu nie zaszkodzić. Właśnie w czasie ostatnich konsultacji z panem konserwatorem dowiedziałem się, że średnio funkcja budynku zabytkowego w Krakowie zmienia się co 25 lat. No, my trochę tą średnią zawyżamy, dlatego że muzeum istnieje dopiero od 60 lat, funkcjonuje w tym budynku. Więzienie i klasztor tak po 150-160 lat, także ja tak żartobliwie mówię, że jeszcze 100 lat nas czeka w tym obiekcie. W związku z tym musimy go przystosować do obecnych czasów, wymogów, też przeciwpożarowych. Ale też dzięki tym przystosowaniom powstaną nowe wystawy i to jakby jest coś, co nas niezwykle napędza, bo wtedy wszystkie skarby, które mamy, one wyjadą z magazynów i powstaną nowe wystawy, które są już zaplanowane.
Panie profesorze, no, biorąc pod uwagę budynek dawnego klasztoru karmelitów, potem więzienia, obecnie Muzeum Archeologicznego, no to ten budynek można czytać jak palimpsest. No, po prostu tyle historii kryje się pod kolejnymi warstwami, że opowiadać można na wiele różnych sposobów o tym miejscu. No to jest pytanie, czy ten potencjał historyczny tkwiący w tym budynku został w pełni wykorzystany?
No, z pewnością jeszcze nie. Na pewno tak pierwsze, co sobie wizualizuję, to nowe wejście do muzeum i już po lewej stronie będziemy widzieć renesansowe mury, które będą odsłonięte. Także to już nas wprowadzi w historię budynku. No, my mamy wystawę o najstarszej części, jakby o tym, o najstarszym historii tego miejsca. Przecież tam wały okołu, czyli IX-wieczne wały, gdzieś są ich relikty zachowane. Tam były mury Kazimierzowskiego miasta, które na naszej wystawie są prezentowane. No, prezentujemy też historię karmelitów. No też z racji tej tragicznej historii więziennictwa, no, eksponujemy też tą martyrologiczną część. Przecież tam siedzieli powstańcy styczniowi, no w tej chwili złożyliśmy wniosek na taki związany z powstaniem styczniowym o Bałuckim. Góralu, czy ci nie żal, tak się mówi, powstało u nas. No ale potem też ta historia związana z więzieniem niemieckim w czasie II wojny światowej, potem tym więzieniem, w którym UB tam więziło.
No i słynna historia odbicia AK-owców.
Tak.
Z 46.
Tak, z 18 sierpnia 46. Też szczęśliwa z racji tego, że bez jednego wystrzału udało się uwolnić ponad 60 osób, ale też tragiczna, no bo choćby pani Odżywołek, która była strażniczką, jeszcze jeden strażnik dostali wyrok śmierci za pomoc w tak zwanym rozbiciu więzienia świętego Michała. No, w zeszłym roku, kiedy było 75-lecie tego wydarzenia, była duża uroczystość, Dzień Wojska Polskiego, 15 sierpnia u nas był duży piknik wojskowy w muzeum, no z racji też upamiętnienia tej rocznicy, także staramy się też nie tylko na tej niwie archeologicznej, ale ta no, taka słynna druga noga, ta historia miejsca, która jest no, fantastyczna, staramy się też ją eksplorować, a w momencie, kiedy muzeum będzie zamknięte w czasie tego remontu od pewnie 24 roku, to chcemy też właśnie bardziej eksplorować, to takie archeologiczne słowo mi się wkradło, eksplorować tą historię miejsca, bo to też jest niezwykle istotne.
A opowieść poprzez osoby, które no, były związane z tym miejscem. Bałuckiego już pan dyrektor wspomniał. No, Anczyca możemy przypomnieć, Gorgonową na przykład.
Sprawę Gorgonowej. Mamy kapitalne zdjęcie z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego w miejscu, gdzie siedzi Gorgonowa. Jej zdjęcia ze spacerniaka z tym dzieckiem, ale tam, gdzie siedzi Gorgonowa, teraz stoją dwie postacie, 3500 przed Chrystusem, taki mężczyzna, no z pewnością rodzaj przywódcy, ma w ręku miedziany sztylet, oznakę władzy, i pani z tego samego okresu, także trochę się to miejsce zmieniło.
To powiedzmy na zakończenie, jakie muzeum archeologiczne zobaczymy w 2025 roku? To znaczy, to jest pytanie o ten jubileusz.
Przygotowujemy się już do jubileuszu pomału. Moim marzeniem jako człowieka, który tam jakoś kolekcję znaczków ma, chciałbym, żeby wyszedł chociaż jeden znaczek na 175-lecie muzeum, ale będzie szereg innych atrakcji, tu nie chcę na razie zdradzić. Pracujemy nad programem, natomiast na pewno będą nowe wystawy. Wyeksponujemy kolekcję Zbilcza Złotego. W 1904 roku muzeum zobowiązało się do wydania książki i poświęcenia sali takim najpiękniejszym naczyniom Europy. W 2014 roku udało się wydać książkę. Za 120 lat będzie i sala. Pokażemy w zaimprowizowanej jaskini najstarsze zbiory, które mamy. Pięściaki z RPA, które mają po milion lat. Pokażemy zęba neandertalczyka z jaskini ciemnej, który czyścił sobie zęby wykałaczką. Pokażemy najstarsze przedmioty sztuki w Polsce. Nowe miejsce zajmie światowid. Wyeksponujemy skarby brązowe. Księżniczka z Ryżanówki, nie będzie, której grób mamy, nie będzie grobem, tylko będzie zaaranżowana w formie młodej dziewczyny, która ubiera się w te 400 złotych przedmiotów, bo wybiera się na imprezę i przegląda się w brązowym zwierciadle. Chcemy pokazać ją pełną życia, także liczymy, że nowe wystawy będą absolutnie niesamowite. Mamy plany, mamy nadzieję, że się je spełni i na jubileusz i lekko po jubileuszu wejdziemy w kolejne 175-lecie pięknie wywianowani.
I to już będzie oczywiście po zakończeniu tych wszystkich inwestycji infrastrukturalnych, o których mówiliśmy. Z jednej strony rzeczywiście, tak jak w tytule projektu przypomnę, dawny klasztor, były więzienie, nowoczesne muzeum, ale z olbrzymią historią, która nie jest ciężarem, jak pan podkreślił, wręcz przeciwnie, jest potencjałem, z którego należy korzystać nieustannie.
Tak.
W Radiu Kraków profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.